Dzisiaj będziemy mieli taką główną myśl z listu do Koryntian, ale najpierw rekwizyty. Takie oto rekwizyty. O, to taki najfajniejszy chyba. Ale zanim skupimy się na liście do Koryntian, to chciałbym, byśmy otworzyli Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. O, jeszcze jedno naczynie, żebym się teraz nie pomylił. A był w Damaszku, 10 wiersz. A był w Damaszku pewien uczeń. Ten uczeń nazywał się Ananiasz. I Pan Jezus powiedział do niego: Ananiaszu. Ananiasz odpowiada: oto jestem, Panie. I Pan mu daje polecenie: wstań, idź na ulicę prostą. Z tego wynika, że Pan Jezus nie przejmował się polityką prywatności, ale okulary, woda, światło. Starzeje się. Ale to wszystko jest związane z dzisiejszym tematem. Pan Jezus nie przejmował się polityką prywatności, bo tutaj podaje adresy. Na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. O to właśnie się modli. I on ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał, bo wiecie, co się stało. Myślę, że uważny czytelnik Dziejów Apostolskich wie, że Paweł za nie widział, a jechał z poleceniem, by zniszczyć, zabijać chrześcijan. I Pan Jezus go zaskoczył po drodze. No i teraz obolały, leży, nie widzi. I teraz ten Ananiasz ma iść. Pan Jezus podaje mu adres. To znaczy, że Pan Jezus też zna nasze adresy, tak? Zna ulica Szeroka, tam Rudziczki czy inne. To wszystko Pan Jezus zna. On potrafi głębiej popatrzeć w każde serce. Ten Paweł, 14 wiersz, miał upoważnienia od arcykapłanów, aby uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Ja mu pokażę, ile będzie musiał wycierpieć dla imienia mego. Od tego wydarzenia, jak Pan Jezus stanął na jego drodze, wszystko się zmieniło w życiu tego Saula, który nawet zmienił swoje imię. Nazywał się Paweł. Jego nowe pragnienia, nowe oczekiwania, nowe cele, nowe plany, nowi przyjaciele. Wszystko było nowe. On w ogóle zaczął zupełnie inaczej myśleć. No i też w tym liście do Koryntian, który będzie dzisiaj podstawą, mówi, że stał się nowym stworzeniem. Że jak Pan Jezus coś uczynił w jego życiu, to stał się nowym stworzeniem i powiedział: wszystko stało się nowe. Wszystko stało się nowe. A przecież jego życie już było dosyć fajnie poukładane. Był wychowany dobrze, był wykształcony bardzo dobrze, miał szacunek, miał przyszłość finansową zapewnioną. To wszystko było poukładane. I teraz wszystko staje się nowe. Ale czy staje się łatwiejsze? No nie. Zazwyczaj ludzie trudniejsze zamieniają na łatwiejsze. A w przypadku Pawła stało się tak, że jego w sumie łatwe życie, poukładane życie, spokojne, zabezpieczone, musiał zamienić na trudniejsze. A Pan Jezus jeszcze przez Ananiasza mu powiedział: poznasz, ile będziesz musiał wycierpieć dla mnie, dla imienia mego. Popatrzmy chwilę z listu do Koryntian, jak to sobie zmienił to życie, takie sielankowe, na to trudniejsze życie. W drugim liście do Koryntian, już w pierwszym rozdziale, czytamy, że Pan Bóg pociesza we wszelkim utrapieniu, w czwartym wierszu. W piątym mówi, że liczne są cierpienia Chrystusowe wśród was. W szóstym, znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. To nie był tylko przypadek Pawła, że musiał poznać, ile dla tego imienia Pana Jezusa trzeba wycierpieć, ale tym, którym zwiastował Ewangelię i tym, którzy poprzez tę Ewangelię zostali przemienieni, stali się nowym stworzeniem, wszystko stało się nowe, niekoniecznie łatwiejsze. Ósmy wiersz. Ponad miarę. Ponad siły nasze. Byliśmy obciążeni. Tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy, już dziewiąty wiersz, całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona. Paweł mówi, że z mojej perspektywy wyglądało to tak, że moje życie wisiało na włosku. Było na krawędzi. I tak to oceniłem. Ale dalej mówi, że cała moja nadzieja w tych wszystkich trudnościach jest w Panu, On wyrywać mnie będzie. A jak nie wyrwie, no to będę z Nim. Ale tak wyglądało moje życie. Drugi rozdział, czwarty wiersz. Pisałem do was z głębi utrapienia i zbolałego serca. Pisałem do was wśród wielu łez. Apostoł Paweł bardzo kochał Koryntian i dał temu wyraz. I byśmy mogli mnóstwo takich cytatów znaleźć, jak bardzo ich kochał, jak bardzo poświęcił się dla nich. A oni go zaczęli znieważać. W czwartym rozdziale, ósmym wierszu czytamy, że zewsząd uciskani. Nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Chrystusa, na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie was. W szóstym rozdziale, wierszu czwartym. A we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi, we wszelkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu wielkoduszności, w uprzejmości i tak dalej. Dziesiąty rozdział, wiersz dziesiąty. Co też Koryntianie na to jego poświęcenie mówili? Listy wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. No przykro musiało mu być. Ludzie, którym poświęcił tyle czasu, nawet wygląd ich denerwował. To im przeszkadzało. Dopuścili jakiś korzeń goryczy w swoim sercu, który rósł, i powiedzieli, co to za gościu. Taki lichy wygląd, a ta mowa, no listy jeszcze możemy sobie poczytać, ale nie ciekawie on wygląda. Nawet dalej, 11 rozdział, 6 wiersz. Choć wtedy Paweł tak powiedział, bo oni musieli, on ich w sumie zacytował. Choć wtedy jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w Poznaniu. Oni do niego mówili, ty prostaku. W 23 wierszu tego samego rozdziału. podważali to, że jest sługą Chrystusowym. Sługami Chrystusowymi są. I wtedy Paweł bardzo niechętnie, ale przedstawił swoje CV. I mówi tak. Okej. Jako niespełna rozumu mówię. 11 rozdział 23. Nie chciał o tym mówić, ale mówi okej, przedstawię wam moje CV. Jako niespełna rozumu do was mówię. Daleko więcej ja pracowałem, częściej bywałem w więzieniach, nadmiarem byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamionowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinach morskiej, w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach, na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, od rodaków, od pogan, w mieście, na pustyni, na morzu, fałszywi bracia, w trudzie, znoju, często w niedosypianiu, w głodzie, pragnieniu, w postach, w zimnie, w nagości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. On się troszczył, a oni mówili, ty prostaku. I teraz chciałbym przeczytać ten fragment, który będzie taką podstawą naszego rozważania. Miał się szczaskać. Ale jest uszkodzony, jest pęknięty. Jeszcze do uratowania. Ale tutaj w środku jakaś karteczka. Bartek, przeczytaj, co tam jest napisane. Może do mikrofonu przeczytaj. Ale jak miał się szczaskać, to poczekaj. To niech się szczaska.
Mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższyła, jest z Boga, a nie z nas.
Gdzie to jest zapisane? List do Koryntian, 4 rozdział, 7 wiersz, ale to przeczytajmy. 4 rozdział od wiersza 1, bo będziemy zastanawiali się, co to za skarb i co to za naczynie. 4 rozdział od wiersza 1. Zastanawiacie się zapewne, co z tymi kolejnymi. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona, z miłosierdzia nie upadamy na duchu. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł z ciemności niech światło i zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Ten fragment Paweł zaczął w tym liście do tych Koryntian, których tak kochał. Dlatego. No więc pojawia się pytanie, dlaczego napisał dlatego. Po tym wszystkim, co myśmy słyszeli o Pawle, o jego trudzie, to można chyba stracić serce. Chciałbyś się z nim zamienić? Czy można by było stracić serce po tym, jeżeli ktoś mówi, ty prostaku, ty się sługa Chrystusowy, ty? Przecież do końca niewyraźnie gadasz, Jak ty w ogóle wyglądasz? No weź, popatrz sobie do lustra, jak ty wyglądasz. No, czy można by było stracić serce? Można. W 4 rozdziale, tym samym rozdziale, w 16 wierszu, dokładnie tak samo mówi. Dlatego nie upadamy na duchu. Dlaczego nie upadamy na duchu? Dlaczego Paweł po tym, co mu powiedzieli, po tym, czego doświadczył, nie upada na duchu? On mówi, że przejął jakąś służbę i ta służba została mu poruczona z miłosierdzia. Co ta za niemiłosierna służba? I jeszcze powiedziane, że poruczona z miłosierdzia. Miłosierna służba. No nie. Co to za służba? Co on w ogóle gada? Jak można iść dalej? Jak żyć? Co to za argument, żeby iść dalej, że mu jakaś służba została poruczona? Czy Paweł już coś o tej służbie powiedział? Ano powiedział. Jeżeli chcemy być w kontekście, to byśmy musieli popatrzeć na 3 rozdział, 8 wiersz. Czyż niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Czyż daleko więcej nie będzie miała mieć chwały służba ducha? I teraz należałoby popatrzeć na cały ten fragment, który jest wprowadzeniem do tego słowa dlatego, mając taką służbę. Bo on zaczyna porównywać tą służbę, którą przejął, która została mu z miłosierdzia, taka niemiłosierna służba, z miłosierdzia mu została przekazana, do tej służby, o której wcześniej wspomniał. I teraz mówi, że ta służba, którą on przejął, jest o wiele piękniejsza, że jest o wiele zacniejsza, o wiele więcej w niej chwały. No i wspomina o jakiejś służbie, 7 wiersz. Jeśli wtedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego. To była służba, jak dalej mówi, potępienia, która objawiała grzech. Mojżesz, pamiętamy chyba tą sytuację, jak Mojżesz otrzymał te kamienne tablice. I jak przebywał w Bożej obecności, to musiał zakrywać swoją twarz. To jest napisane w 2 Księdze Mojżeszowej. Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku 2 tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy zstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. I ona tak mocno promieniała, że ci, z którymi rozmawiał, oni nie byli w stanie na niego patrzeć i on musiał zakrywać swoje oblicze. Bo przebywanie z tej Bożej obecności było tak się odbijało na jego fizyczności, że wręcz nie mogli na niego patrzeć. I te przykazania, stare przymierze, miało swoją chwałę. Nadanie tego zakonu, tych przykazań. Pamiętamy, że tą górę musieli otoczyć jakąś granicą. Nikt nie mógł przekraczać. Góra dymiła, trzęsła się, trzęsienie ziemi. I to było wielkie wydarzenie. I to było naznaczone wielką chwałą. I Mojżesz rozumiał tą chwałę. I on był zaangażowany, żeby walczyć o swój lud. On poznał coś z tej Bożej chwały. Chociaż tak często mówił właśnie o tej ohydzie grzechu. Ta służba mówiła o tym ohydzie grzechu, że przyjdzie ktoś, kto rozprawi się z tym grzechem. Tamta służba miała swoją chwałę, mówi Paweł. Że Mojżesz był podekscytowany właśnie tym, że może być w służbie takiego Pana chwały. Tamta służba wiązała się z tym, że coś zostało wyryte na tablicach skalnych. W trzecim wierszu czytamy o tym. A trzeciego rozdziału. A tutaj coś zostało wypisane na sercach ludzkich. Mojżesz przejęty na wskroś. I wtedy zawołał: Panie Boże, jak Ty jesteś miłosierny, jak Ty jesteś łaskawy, jak Ty jesteś cierpliwy, jak Ty jesteś pełen łaski. Ty jeszcze w ogóle chcesz z nami przebywać. Ty jeszcze chcesz w ogóle nam usługiwać swoim słowem. Panie, ja tego nie rozumiem i jestem zachwycony i nie mogę inaczej, jak po prostu walczyć o ten lud, który został zdiagnozowany jako lud twardego karku. I on pełen zaangażowania, pełen głębokości takiego miłości do tego narodu, po prostu nie mógł inaczej, bo on wiedział, że ma do czynienia z służbą, która została mu przekazana. Mimo, że ta służba była czymś przemijającym. I Paweł teraz mówi, dlatego mając tę służbę, którą ja przejąłem, a Paweł był znawcą Starego Testamentu, on wiedział, co gadał. On znał zdecydowanie lepiej to, co wiązało się z chwałą tego Starego Przymierza. Ale to, że w ogóle on to przymierze nazwał starym, dla wielu już było wielkim zgorszeniem. I on mówi, ja przejąłem jakąś nową służbę. Ta służba jest daleko lepsza. Daleko lepiej być zaangażowany w tej służbie. Jak bardzo daleko, powiedział w innym miejscu. Ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Wszystko uznałem za szkodę. Wszystko uznałem za szkodę. Mało tego, powiedział dalej, lecz więcej jeszcze, wszystko uznałem za szkodę. Wobec doniosłości, jaką ma poznanie Pana Jezusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za obornik. Bo doniosłość poznania Pana Jezusa i doniosłość uczestniczenia w tej służbie jest daleko lepsza. Mojżesz był zaangażowany w swojej służbie, ale to przymierze było starym przymierzem. A teraz poznanie tej doniosłości powodowało, że Paweł był w stanie powiedzieć, że wszystko, dokładnie wszystko, moje wykształcenie, moje zabezpieczenie, wszystko uznaję za obornik, bo znam, bo wiem, bo poznałem. I dalej w tym liście do Filipian powiedział, że ja jestem gotów nawet upodobnić się do śmierci Pana Jezusa. Ja byłbym gotów nawet umrzeć jak Pan Jezus. Niech mnie ukrzyżują. Dlatego, że poznałem, że ta służba została mi powierzona, a ta służba jest daleko zacniejsza, większa, lepsza. Co to za skarb? Co to za dobra nowina? Do czego on się zaangażował? On tą swoją dobrą nowinę nazywa Ewangelią. Jest wiele dobrych nowin, ale w porównaniu do tej nowiny nie ma lepszej nowiny, nie ma czegoś lepszego. On powiedział Galecjanom, że ta nowina nie jest pochodzenia ludzkiego. Wszystkie inne nowiny mogą być pochodzenia ludzkiego, ale moja nowina, którą wam przedstawiam, moja Ewangelia wręcz powiedział. Później dalej mówi, że to też jest i wasza Ewangelia. On mówił, że on się nie wstydzi tej Ewangelii. On mówił, że dla tej Ewangelii, dla tej dobrej nowiny jest gotowy opuścić, do czego powiedział, o czym powiedział Pan Jezus, że dla niej warto opuścić swojego brata, siostrę, rodzinę, pole, wszystko, co tam masz. Apostoł Paweł dalej powiedział, że nie jest nie wyobraża sobie, żeby tej Ewangelii, przy tej dobrej nowinie stawiał jakieś przeszkody. Lepiej by było, tak jak powiedział Pan Jezus, przywiązać sobie kamień młyński i rzucić gdzieś w jakąś otchłań. Powiedział też tak: lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przejąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski. Ja po prostu nie mogę inaczej. To zostało przyjęte przeze mnie. Ta służba została przeze mnie przejęta i ja muszę być posłuszny tej Ewangelii. To był dla niego taki przytłaczający przywilej, że może być w tej służbie zaangażowany. I mówi, że ta służba została mu darowana z miłosierdzia. On kompletnie na to nie zasłużył. Wręcz powiedział, byłem niegodny tej Ewangelii, bo prześladowałem Kościół Chrystusowy. Panie Jezu, jak Ty mogłeś mnie obarczyć taką piękną odpowiedzialnością, być zaangażowany w takiej służbie. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Dalej mówię w drugim wierszu, że słuchajcie, Koryntianie, wy mnie znacie. Ja się odwołuję do waszego sumienia. Ja nie mam jakiegoś sekretnego życia. Ja wyrzekłem się sekretnego życia. Ja wyrzekłem się czegokolwiek ze względu, co mogłoby być jakąś przeszkodą dla Ewangelii, wyrzekam się tego. Ja poświęciłem się Ewangelii. Ja wszystko, całe moje życie podporządkowałem Ewangelii. Ja zdaję sobie sprawę, że mam do czynienia ze Słowem Bożym i nie mogę sobie pozwolić na fałszowanie tego Słowa Bożego. Rozumiecie? To jest Słowo Boże. I ja wyrzekam się wszystkiego, jakiegoś mojej prywatności, mojego sekretnego życia. A wy mnie znacie, bo mieszkałem u was 1,5 roku. I wiecie, że moje życie było spójne z tym Ewangelią. Że to, co zwiastowałem, tak żyłem. Owszem, będziecie mieli wielu oszustów. Kiedyś powiedział, to są ostatnie jego słowa przed śmiercią, że przyjdzie czas, że nazbierają sobie wielu takich fałszywych nauczycieli, rządni tego, co ucho łechce. Ale to już się przydarzało i w Koryncie. To nie tylko, że w czasach ostatecznych. To zawsze było takie pragnienie ludzi, żeby szukać nauczycieli, którzy głoszą to, co ucho łechce. W 4:3 czytamy, że szatanowi będzie bardzo zależało na zaciemnianiu tej Ewangelii. Że zasłona będzie na Ewangelii. Może nie tyle na Ewangelii, bo Ewangelia była wyraźna, była czytelna. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie przedstawiał tę Ewangelię. Ale gdzieś tam na sercach ludzkich była jakaś zasłona i na jego sercu też była taka zasłona. Teraz gdybyśmy spuścili sobie te rolety, no to byłoby tutaj ciemniej. Ale to nie znaczy, że na zewnątrz nie jest jasno. I ludzie takie zasłony mają na swoich, zasłony niewiary na swoich sercach. I te zasłony są śmiertelne, niebezpieczne. Apostoł Paweł powiedział, ja manifestuję prawdę. Koszt może być duży. I dalej mówi, że ta nowina, ja bym potrzebował jakąś chusteczkę. No właśnie, znowu mi się przydarza to, jak 25 stopni rozkłada się moje naczynie i z tym sobie po prostu nie radzę. W czwartym wierszu mówi, że ta nowina, do której się zaangażował, ta służba, w której był zaangażowany, to zwiastowanie, które miało na celu przedstawienie Ewangelii i że ta Ewangelia miała swoją chwałę. Jeżeli byśmy mówili o na przykład Egipcie dzisiaj, Egipt. Egipt słynie z czego? Co jest chwałą Egiptu na dzisiaj? Czy ktoś może coś zasugerować? Tyś tam był ostatnio w Egipcie. Z czego tam słynie Egipt? No ja wiem, tyś tam leżał na piasku, to powie, że morze, koralowce jakieś. Ale Egipt słynie z piramid, tak? I od razu byśmy powiedzieli, piramidy, to była chwała, to jest chwała Egiptu. Tym się Egipt chwali. A Paweł powiedział, świadectwo Ewangelii o chwale Chrystusa, że to świadectwo Ewangelii, że Ewangelia ma swoje sedno. Ewangelia przedstawia Pana Jezusa, Chrystusa, tego naszego Mesjasza, tego ratownika. I ewangeliści mówili, myśmy poznali Jego chwałę, myśmy poznali Jego wspaniałość, myśmy widzieli Jego czyny, Jego cuda. Każde Jego słowo było naznaczone właśnie tą chwałą. On odsłaniał nam chwałę Jego Ojca. Już w Kanie Galilejskiej, przy pierwszym cudzie. Po tym cudzie było powiedziane, że to uczynił. Takiego cudu uczynił, pierwszego cudu, aby objawił swoją chwałę. Jak aniołowie pojawili się, jak Pan Jezus się narodził, jak ta Ewangelia miała być przedstawiana ludowi, to całe niebo się cieszyło, pasterze się cieszyli i to wszystko było nasączone chwałą, bo to był Pan chwały. Jak Łazarz zachorował, to Pan Jezus powiedział, ta choroba nie jest na śmierć, tylko na objawienie chwały mojej. I nawet setnik, jak zobaczył śmierć Pana Jezusa, to oddał mu chwałę. W każdym czynie, w każdym słowie, które Pan Jezus powiedział, to wszystko było nasączone chwałą, bo On był odblaskiem chwały. A Ewangelia, ta dobra nowina, właśnie ma swoje sedno, a to sedno jest właśnie osoba Pana Jezusa, Pan chwały. A On i Ojciec jedno są. Żaden z władców tego świata nie poznał Go w Jego chwale, bo gdyby poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Bardziej umiłowali ciemność, aniżeli Pana chwały. I Paweł musiał przypomnieć tym Koryntianom, 3:18. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemieniani w ten sam obraz, z chwały chwałę. Poznaję coś z chwały Pana Jezusa i idę za Nim, bo chcę się do Niego upodabniać. Jestem przemieniany przez to poznanie, przez to, jak On żył, co On mówił. Panie, ja chcę być podobny do Ciebie, ja chcę się do Ciebie upodabniać. I tak z chwały chwałę idziemy do przodu. Jak bardzo zostałem przemieniony przez ostatni rok. Jak bardzo jestem przejęty tym, tą służbą, która mi została przekazana. W 4:6 czytamy, że ten Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Apostoł Paweł powiedział, że o sobie mówił, że jest nowym stworzeniem. O innych, którzy przyjęli tego Ducha Bożego, powiedział, że jesteście nowym stworzeniem. Chciał powiedzieć, że żeby to nowe stworzenie mogło zaistnieć, to potrzeba było kogoś, który miał takie moc słowa, że powołuje do życia. To jest ten sam, który powiedział, z ciemności niech światłość powstanie. Ten przyszedł i ożywił mnie i ja jestem dzisiaj nowym stworzeniem. Z nowymi pragnieniami, z nowymi celami, z nowym myśleniem. Wszystko stało się nowe. Dokładnie wszystko stało się nowe. Ja już nie chcę miłować ciemności. Ja zaświadczam, że zasłona została zdjęta. I jestem gotowy ponieść wszelki koszt. Jestem gotowy być zaangażowany w tej służbie, która mi została również z miłosierdzia, mimo że trudna służba, ale to jest miłosierdzie, że została mi w ogóle poruczona ta służba. Poznanie Ewangelii, poznanie doniosłości tej Ewangelii, poznanie tej dobrej nowiny, poznanie, które przewyższa wszelkie poznanie, dla świata to jest głupstwo, a dla mnie Paweł powiedział, to jest moc Boża. Ja nie mogę inaczej. Ja jestem gotowy nawet upodobnić się do śmierci mojego Pana, bo jestem po prostu nowym stworzeniem. Mamy ten skarb w naczyniach glinianych. To jest niezwykle dobra nowina. Nasze naczynie to jest nasze ciało. Jest takie, no może być różne, może być ta zewnętrzność nasza, może być taka piękniejsza, taka bardziej pospolita, taka ubrudzona troszkę, kolorowa. Możemy te nasze ciała upiększać, ale te wszystkie nasze ciała mają coś bardzo wspólnego. Co jest takiego wspólnego do tych wszystkich naszych pięknych ciał? To, że są kruche, tak? Niszczeją. Że wprawdzie jest to taka handarbeit. Psalmista się zachwycał, jak patrzył na swoje ciało. Pięknie mnie, Panie, uczyniłeś. To jest niezwykłe, majstersztyk. Panie, ja jestem zdumiony Twoimi pomysłami, jak Ty naprawdę pięknie potrafisz czynić. Ale z powodu grzechu te wszystkie nasze piękne ciała mają to do siebie, że są kruche, że są liche. Ale to, co jest najważniejsze, to, że w tym naczyniu albo jest, albo nie ma. Ta dobra nowina ze swoim sednem. Dobra nowina jest taka, że Chrystus za ciebie umarł. O czym dalej powiedział Paweł w 5 rozdziale. Jeśli bowiem, miłość Chrystusowa, 14 wiersz, ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Apostoł Paweł był zachwycony tą dobrą nowiną. On za mnie umarł, Pan Wszechświata, Pan Chwały. On był gotowy przyjść i za mnie umrzeć. Jeżeli to jest prawdą, to ja nie mogę żyć już dla samego siebie. Chociaż moje ciało jest kruche, ale nie ma znaczenia, nie przykładam do tego żadnego znaczenia, bo ważne jest to, co jest w środku. A w środku jest niezwykła nowina swoim sednem z Panem chwały. Chrystus was, nadzieja chwały. Paweł dalej powiedział, mówiąc o tym swoim ciele, że to jest śmiertelne ciało. W 16 wierszu tego samego rozdziału mówi: zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Wiemy bowiem, apostoł Paweł, jeżeli mówił wiemy, on tutaj parę razy mówił wiemy, mamy, to jest pewne. Ja niedawno rozmawiałem z pewną panią przez telefon, pierwszy raz w ogóle z nią rozmawiałem ja jej chciałem coś tam przekazać, poinformować, że tam coś potrzebuje, a ona mówi wiem. Potem jej mówię, że ja już to za to zapłaciłem, a ona mówi wiem. Mówię, skąd ona wie? Kto jej powiedział? Przecież pierwszy raz z nią rozmawiam, a ona o wszystkim wie. W końcu po pewnym momencie się zorientowałem, że ona używała to jako przerywnika. Wiem, 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 wiem. Ona niczego nie wiedziała. Ale później dzwoniłem tego samego dnia do kolegi z Krakowa. I on dokładnie tak samo. Wiem, wiem. Mówię, skąd on wie? To jest przerywnik. Dla Pawła to nie był przerywnik. On mówi wiem i za tym wiem. Było wiem. To było coś pewnego. Wiem bowiem, jeśli ten namiot, ta skorupa się rozpadnie, a rozpadnie się, tak? Która jest naszym ziemskim mieszkaniem. No macie piękne skorupy. Piękne, pięknie wyglądacie. Ale to, co mamy wspólnego, to, że to się rozpadnie. Czego, mówię, Leon niedawno bardzo boleśnie doświadczył, tak? żona, z którą przeżył, nie wiem, 50 lat, 50, tak, 40 ileś lat, się okazało, że to naczynie jest kruche. Mieszkanie nasze się rozpadnie, ale mamy budowlę od Boga. Masz budowlę od Boga, masz albo nie masz. Albo na tej zasadzie wiem, a niczego nie wiesz, albo masz, a niczego nie masz. To nie jest przerywnik. Mamy budowlę. Tomek, masz budowlę? Ty jesteś budowlaniec, fajnie budujesz, ale ten dom to też jest wszystko kruche, te naczynie jest kruche. Ty masz budowlę? Paweł powiedział, ja mam budowlę. Od Boga. Jak ty budujesz, to wiem, ale jak może Pan Bóg budować? Jak On może to przygotowywać, czego oko nie widziało, nie słyszało ucho? Przygotował tym, którzy Go miłują. Dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w te takie niebiańskie domostwo. To jest nasze westchnienie. Parę razy w tym fragmencie jest użyte to słowo westchnienie. Marzymy o tym, tęsknimy już za tym. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. To była nadzieja chwały. Ale tak może powiedzieć ktoś, kto jest wypełniony tą Ewangelią. Ktoś, kto może powiedzieć, nadzieją moją Chrystus. Chrystus mieszka we mnie. On jest moim życiem. Dlatego nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Także dalej mówi Paweł, więc zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Zamieszkać u Pana. Masz takie marzenie. Zamieszkać u Pana. A więc Paweł mówi, że my jesteśmy naczynia gliniane, że jesteśmy namiotami, że jest taki zewnętrzny człowiek, że jesteśmy w tym wszystkim ulotni, że to jest kruche, tak to naczynie, które spadło, jest kruche. Może być pięknie, nie wiadomo jak pięknie, piękne, ale ja z biegiem lat doświadczam, że to tu akurat mnie boli, tam boli. Niekoniecznie trzeba mieć 80 lat i poznaję ciągle nowe zawody lekarskie, kardiolog, jakie tam są jeszcze logi, jakich jeszcze poznaliście logów, urolog, neurolog, ornitolog to już nie, tak, onkolog. Także takie są nasze naczynia, ale najważniejsze jest to, że Chrystus w nas, czy ten Chrystus jest w twoim sercu. Czy zamieszkał? Czy możesz powiedzieć, a tam mam budowlę od Ojca, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Możesz tak powiedzieć dzisiaj. Jeżeli możesz, to Paweł powiedział tak. Wszystko to dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Nie wiem, jakie wy tam macie trudności. Nie wiem, z czym wy się tam mierzycie na co dzień. Ale na pewno nie jest łatwo. Paweł musiał boleśnie doświadczyć tego, że życie jest brutalne. Ale mówił, że ma Ewangelię. I to było wszystko, co mu wystarczało. I wszystko uważał za śmieci. I nieważne, jakie są schody przed tobą, nieważne, jakie są trudności, możesz w zaufaniu, i takie zaufanie miał Paweł, i takie zaufanie ma nowe stworzenie, które zostało powołane Słowem Bożym, tym samym Słowem, które powiedziało, z ciemności niech światłość zaistnieje. Jesteś nowym stworzeniem, powołany do nowego życia. Także możesz wszystkie te trudności przechodzić, jak pewna dziewczynka mała. I zaraz filmik zobaczymy. Mała dziewczynka, która uczestniczyła w takich próbach mimingi I ona się nie odzywała, ona tylko uczestniczyła w tych próbach. Się okazało, że nauczyła się śpiewać i kiedyś w domu zaskoczyła mamusię i wcale to nie była syzyfowa praca, którą wykonała. Posłuchajmy, popatrzmy i niech to będzie motywujące dla nas na co dzień. Z śpiewem na ustach, a ona właśnie z psalmem 23 pokonała schody, które przed nią były.